Proszę Państwa.
Ja teraz bardzo chętnie Państwa przepytam. Nieprzygotowania nie można zgłosić. A tak naprawdę to na serio mówiąc, chciałbym teraz powiedzieć rzeczy dla mnie bardzo istotnej. Ona jest istotna z różnych powodów. Chodzi o wizję człowieka, jaką my mamy. Często ta wizja antropologiczna, czyli to, jakby kim jest człowiek, ona nie jest wyrażona w poznanej metodzie. Nie jest wyrażona na przykład w jakiejś psychoterapii, w jakiejś metodzie. Pamiętam, jak kiedyś rozmawiałem z taką studentką medycyny, no tam się, czy was uczą, kim jest człowiek? No nie uczą. Jest tylko od razu, prawda, jak go się reguluje, anatomia i tak dalej. Ale my musimy zobaczyć szerzej, bo to nam pozwoli, myślę, łatwiej oceniać różne zjawiska, nie tylko medycyny alternatywnej, z którymi się dzisiaj spotykamy. I oczywiście ja tu nie czuję się specjalistą, zwłaszcza w kontekście różnych dzisiaj nauk, całej dyskusji neuroscience, tego problemu ciało, umysł, to są bardzo skomplikowane rzeczy, tutaj nauka bardzo poszła do przodu. Ja bym chciał tylko przywołać, myślę, że taki prosty model antropologiczny świętego Pawła, już ułatwiam odpowiedź, który myślę, że wciąż może nam służyć jako taki punkt odniesienia. Więc pytanie, jak jest zbudowany człowiek? Gdyby Państwu ktoś zadał takie pytanie, co by Państwo powiedzieli? Co ma?
Ciało.
Czy zgadzamy się wszyscy, że ma ciało? Świetnie. Co jeszcze? Duszę, umysł, rozum, psychikę. No i tu zaczynamy już mieć pewne trudności, bo każdy mógłby zasadnie zapytać, ale zależy według kogo? Czy według Tomasza, czy według Ewagriusza z Pontu, czy według właśnie świętego Pawła? I słuszna by była uwaga. Natomiast odwołajmy się do świętego Pawła. Mianowicie święty Paweł w takim tekście, który, jak ktoś odmawia brewiarz, raz w tygodniu z listu do Tesaloniczan mówi o tym, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało zachowały się bez zarzutu na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. I tu mamy trzy elementy, czy wymiary człowieka. Jacques Verlaine już sobie zmarzymy. A więc tak, mamy ciało. Nie wiem, czy Państwo będą widzieć. Czyli święty Paweł mówi, że to jest soma. W Grece są, w Grece Nowego Testamentu dwa określenia. Soma i sarx. Jak święty Jan mówi, że słowo stało się ciałem, to mówi sarx. Takim mięsem bardziej. Potem mamy, święty Paweł mówi, dusza, ale w znaczeniu psychiki, czyli to jest psychę. I mamy tego tajemniczego ducha, czyli ten najgłębszy wymiar człowieka, wymiar duchowości. Święty Paweł mówi, że to jest pneuma, czyli duch, pneuma. Właśnie pytałem przed wykładem ojca Grzegorza, o Tomasza jest to inaczej, jest model dwudzielny, ciało i dusza. Ale myślę, że można go porównać z tym modelem jak najbardziej. I teraz zadajmy sobie takie bardzo proste, ale istotne pytanie. Czy człowiek może zachorować? Czy każdy z tych wymiarów może zachorować? Czy ciało może być chore? Tak czy nie? Może być chore. To sobie napiszemy tak, że tu mamy chory, zdrowy. Czy dusza w znaczeniu psychiki, czyli świata uczuć, emocji, wyobraźni, to tak bym to przede wszystkim rozumiał, czy może być chora, czy nie? Na pewno? Jaka jednomyślność? Czy duch może być chory?
Nie.
I tu mamy pewien problem. Chciałbym Państwu powiedzieć to na podstawie trochę tego, co mówi Viktor Frank, ale wydaje się, konsultowałem się to już z kilkoma osobami, że nie jest to sprzeczne z tym, w jaki sposób Kościół patrzy na człowieka. Daje nam to bardzo ciekawą intuicję. Może przeczytam odpowiedni tekst i zaraz do tego wrócimy. Więc mamy ciało, psychikę i ducha.
A więc mamy całego utrupionego człowieka, te trzy wymiary, które się wzajemnie przenikają i oddziaływują na siebie. I teraz bardzo ciekawą rzecz mówi Viktor Frankl. W ogóle bardzo polecam tego autora, to jest twórca logoterapii, nieżyjący już austriacki psychiatra, lekarz, bardzo ciekawy człowiek i bardzo piękny, piszący, rozumiejący człowieka. I on mówi o tym, że, zacytuję, wszędzie tam, gdzie idzie o duchowość, czyli o tego ducha, eo ipso, czyli tym samym nie chodzi o zjawisko chorobowe, być chorym, stać się chorym może tylko organizm psychofizyczny, nie zaś osobowość duchowa. I dalej mówi tak, osoba duchowa znajduje się w istocie poza wszelką możliwością choroby i śmiertelnością. Gdyby tak nie było, to nie chciałbym być psychiatrą, gdyż byłoby to bezsensowne. Osoba duchowa jest tym, co jest w stanie oprzeć się wszelkiej psychofizycznej możliwości choroby. Niesamowite.
I możemy sobie
dopowiedzieć teraz tak, czyli na poziomie ducha nie mamy, zgodnie z tym, nie mamy już przeciwstawienia chory zdrowy, tylko byśmy napisali tak, prawdziwy, fałszywy. Co by to oznaczało? Jeśli byśmy tu gdzieś umieścili te dwie najważniejsze władze, czyli rozum i wolę, to duch prawdziwy, czyli prawdziwa orientacja ducha, oznaczałaby ducha, który jest otwarty, zwrócony ku Panu Bogu. Fałszywa oznaczałaby to, kiedy duch jest odwrócony od Pana Boga. I to jest... możemy sobie tak to jeszcze... My się oczywiście tu wzajemnie... I teraz proszę zobaczyć, że taki model pozwala nam bardzo taki ciekawy sposób popatrzeć na różne zjawiska także medycyny alternatywnej, z którymi się spotykamy, ponieważ wiemy z niego, że tylko pewna część człowieka może zachorować. Natomiast jest w nas coś, my wierzymy, że jest to wymiar duchowy, nie tylko, że to jest rozum i wola, ale przecież w tym najgłębszym wymiarze ducha, jak mówią mistycy, mieszka Trójca Święta. Mówi samo Pismo. Ojciec, Syn i Duch Święty. To jest największa tajemnica, że Pan Bóg zamieszkuje w człowieku. Więc tak rysując taką grubą kreską, mamy właśnie taki model. Czyli tu jest choroba i zdrowie, tu też, a tutaj jest już coś innego.
No więc w świetle tego na przykład można się zastanowić od razu, na przykład nad czymś takim, jak się mówi o tak zwanym uzdrowieniu duchowym. Czy to jest właściwe określenie, że jest uzdrowienie duchowe, czy też lepszym określeniem byłoby nawrócenie. Spotkałem taki niedawno w jednej z grup, taki podręcznik zdrowia duchowego w jednej wspólnocie, gdzie szczegółowo trzeba było punkty zbierać i druga osoba ze wspólnoty miała kontrolować tego człowieka, żeby oceniać jego, uwaga, zdrowie duchowe. Kuriozalna rzecz. Tym ważniejsze jest to, że w nowych duchowościach, które, czy w New Age, które są tym workiem, tym zapleczem dla tych różnych metod, pojęcie grzechu w zasadzie nie istnieje. Jest wyeliminowane, podobnie zresztą jak problematyka wolności, która jest fałszywie rozumiana, a na pewno pomniejszana. Z teologicznego punktu widzenia istotniejsza jest kategoria nawrócenia. Duch musi się nawrócić, zwłaszcza w wymiarze wolnej woli człowieka, która decyduje wraz z rozumem, ku komu człowiek się zwraca. No i tutaj można by powiedzieć, nie o tym jest wykład, ale że jaki jest chrześcijański sens na uzdrowienia. Że Pan Jezus, jak w Ewangelii uzdrawiał, to są znaki przemiany całego człowieka. I tradycja Kościoła tak powie, że grzech jest chorobą, ale właśnie w specyficznym znaczeniu, bo lekarstwem na to jest Chrystus, jest zbawienie. Jeśli nie uznam, że jestem chory, to nie mogę przyjąć zbawienia. I w tym sensie można tak powiedzieć. Lekarzem jest Chrystus, który daje zbawienie. Trzeba najpierw uznać, że jest się chorym, aby przyjąć lekarza. A więc w chrześcijaństwie cud uzdrowienia jest równocześnie znakiem zbawienia całego człowieka. Całego. W wymiarze najpierw duchowym. To znaczy, jest to związane także z wyzwoleniem z grzechu. Proszę zobaczyć, że nieprzypadkowo przyjęcie sakramentu chorych jest związane także z odpuszczeniem grzechów. Zalecenie, żeby przyjmować ten sakrament po spowiedzi, ale jeśli ktoś nie jest po spowiedzi, sakrament chorych jednocześnie powoduje odpuszczenie grzechów. Czyli jest zadziałanie na tych pierwszych dwóch poziomach i tak naprawdę jest jakaś łaska dotycząca tego trzeciego poziomu. Ale człowiek musi chcieć, musi się na to otworzyć. I w tym sensie można powiedzieć, że chrześcijaństwo jest całościowe, bo dąży nie tylko do uzdrowienia, przemiany, ale przede wszystkim zbawienia całego człowieka, który może przyjść od Chrystusa. W Kościele nie ma metody leczenia. Jest modlitwa i wiara. My się modlimy i czekamy, co będzie. Święty Piotr w dziejach, tam gdzie jest ta scena z chronem od urodzenia, mówi, nie mam złota ani srebra, ale to, co mam, to Ci daję. W imię Jezusa. Wstań. Tylko tyle. W imię Jezusa. I Pan Bóg działa, uzdrawia, albo nie uzdrawia. Być może jest to niewłaściwe dla kogoś. Być może za mała wiara, być może jeszcze coś innego. Ale nie możemy tego wymusić na Panu Bogu. Nie mamy takich metod. Tak jak jest przekonanie właśnie w magii, że mamy jakąś metodę, jakiś rytuał. Jeśli to spełnimy drobiazgowo, to będzie skutek. Nie. Proszę zobaczyć, tutaj jest ten obszar ducha, jest obszar wolności, w którym Pan Bóg działa, ale jednocześnie musi być właśnie nawrócenie. Musi być prawdziwa orientacja ducha. Tak mi się śmiał taki mały przerywnik. Jak byłem na służebie, tam były modlitwy o uzdrowienie, na które bardzo dużo ludzi przychodziło. I kiedyś właśnie czasami ludzie pytali, czy ojciec tam jakiś, ojciec ich dzisiaj uzdrawia? Nie, to Pan Jezus uzdrawia. I kiedyś była taka sytuacja, że ten ojciec miał nie dojechać na tą mszę świętą i inny miał odprawić mszę i on mówi, słuchaj, ty lepiej dojedź, bo jak nie, to wiesz, co ja zrobię? Ja po zakończeniu mszy, po niej następowało nabożeństwo i modlitwa, powiem tak, a teraz w intencji wszystkich chorych i cierpiących pod Twoją obroną tylko tyle. Ale tak naprawdę, gdyby tak na spokojnie pomyśleć nad tym, że nawet jeśli nie ma całego nabożeństwa i tych modlitw, które są specyficznie ukierunkowane na uzdrowienie, jeśli ktoś z wiarą odmówi, nauczenie Kościoła Katechizm podkreśla, że Eucharystia jest tym wyjątkowym, pierwszym, najważniejszym miejscem, które jest miejscem uzdrowienia. Jeśli my chcemy uzdrowienia, to biegnijmy na Eucharystię, bo tu jest żywy Pan Jezus. My trochę nie doceniamy sakrament pokuty, proszę zobaczyć, jest też sakramentem uzdrowienia. Ja mam takie doświadczenie ostatnio niektórych spowiedzi, no po prostu jakby Pan Bóg uzdrawiał ludzi w sakramencie pokuty. Dla mnie wciąż jako dla księdza jest to niesamowite doświadczenie. Dziękuję Panu Bogu, że pozwala mi tego doświadczać w sakramencie pokuty, że ja odkrywam Pana Boga w sakramencie pokuty na nowo, Jego działanie, Jego moc. Nie chodzi o to, żeby się nie modlić o uzdrowienie, tak jak to jest zwłaszcza w ruchu odnowy w Duchu Świętym. Ja też jestem jakoś związany z tym ruchem. Ale musimy przede wszystkim odkrywać te dary, które już nam zostaną dane i musimy odkrywać to, że potrzebujemy wiary i że to wszystko się dzieje w wolności. Nic się tu nie dzieje z automatu. A więc można by zapytać, czy leki, wiedza lekarzy, specjalistów, którzy pomagają wrócić człowiekowi do zdrowia, to narzędzie Pana Boga? Jak najbardziej. Pan Bóg działa przez lekarzy, Pan Bóg działa przez psychologów. Czasami to negujemy. Jeden z ojców opowiadał, jak właśnie po długim czasie spotykania się z kimś, wreszcie, bo taka była jego zawikłana historia, ten człowiek zgodził się na psychoterapię. Ale potem poszedł na jakieś spotkanie i powiedział, nie, zostaw psychoterapię, Jezus cię uzdrowi. No jeśli byśmy tak myśleli, no to teraz jak nas boli ząb, no to idź się pomodlić, a nie chodź do lekarza. No. Tu nie ma, nie powinniśmy tego przeciwstawiać. Idę do lekarza, mogę się pomodlić jak najbardziej. I Pan Bóg działa przez lekarzów, przez psychologów też działa. Natomiast mam też prawo modlić się o uzdrowienie. I teraz chciałbym już omówić konkretny kazus jako taki charakterystyczny dla tej metody, trochę już podając też pewne kryteria dla metod alternatywnych. Coś takiego, co się nazywa leczenie duchowe, właśnie taka dziwna trochę nazwa, jako klasyczny można powiedzieć przykład terapii związanych z nowymi duchowościami, czyli takiej terapii alternatywnej. Mówi się, że te formy leczenia w Europie Zachodniej określa się jako leczenie paranormalne, w Europie Wschodniej jako bioenergoterapia albo leczenie duchowe. To są trochę podobne określenia, pewnie w literaturze różnie można się z tym spotkać, ale jest to coś podobnego. Tu jeszcze taki, zanim jakby konkretnie to omówię, przypomniał mi się taki program kiedyś był w telewizji, chyba nie wiem, czy szkło kontaktowe, czy coś takiego, gdzie próbowali właśnie jakoś różne takie dziwności weryfikować. I pamiętam, że był taki program dotyczący właśnie bioenergoterapii, gdzie był podstawiony człowiek zdrowy i teraz wzywali kolejnych tych uzdrowicieli, bioenergoterapeutów, żeby postawili diagnozę. Jak łatwo się przekonać, jak łatwo się domyślić, diagnozy były całkowicie rozbieżne. Nie było, no to jest program, tylko takie proste doświadczenie, ale już myślę takie znaczące. Bo powstaje takie pytanie, czy taka forma uzdrawiania, czy na przykład ta forma, z którą ja się spotykam, bywa skuteczna, jak ewentualnie można wytłumaczyć, że niekiedy ktoś mówi, że miałem z czymś do czynienia i to działa. No co mi to będzie ojciec opowiadał? Czy to działa? Że mojego tatę Harris uzdrowił. No i jak? I tutaj odwołam się do wyjaśnienia, które przytacza w swojej książce Samuel Pfeiffer. Ja dałem Państwu tam w tej bibliografii tą książkę. Czy zdrowie za wszelką cenę? Medycyna alternatywna, a wiara chrześcijańska. On mówi o możliwych wyjaśnieniach zagadkowych fenomenów uzdrowień przez bioterapeutów. I daje takich kilka możliwych wyjaśnień. To znaczy, jeśli ktoś mówi, że to działa, to on mówi, jak możemy podejść do tego, że to działa? No więc tak, po pierwsze, człowiek wróciłby do zdrowia także bez żadnego leczenia. Chodzi o uzdrawiającą siłę organizmu, na przykład tak zwane uzdrowienie spontaniczne, że jak się skaleczymy, no to właśnie się zrośnie, kości się zrastają itd. Czyli organizm sam w sobie ma pewną siłę regeneracji. Po drugie, jest wyzwalane prawdziwe, chociaż jeszcze niewyjaśnione działanie, być może poprzez nerwy lub substancje biochemiczne organizmu. No tu byśmy się mogli zastanowić, czy właśnie w tym gdzieś nie ma tego kazusu z tymi energiami. Tak jak prąd nie był jeszcze do pewnego momentu wykryty, potem go odkryto, teraz już możemy go weryfikować. Jest wyzwalane prawdziwe, chociaż jeszcze niewyjaśnione działanie, ale nie wiemy. Po trzecie, i to już do tego się odwoływałem, skutek efektu placebo. Czyli placebo oznacza, jeszcze raz przypomnę, w cudzysłowie lek nie zawierający czynnej substancji. Przy leczeniu przy pomocy placebo poprawę notuje się, no ja tu mam nie najnowsze badania, to pewnie by ktoś mógł przytoczyć jakieś, może są nowsze i na pewno może się trochę różnią, ale na przykład przy bólach głowy gdzieś tam spisywałem kiedyś 62% przypadków, 34% przy nerwicach, 49% przy bólach reumatycznych. Nawet od 50 do 70% działania terapeutycznego, mówi się, leków przeciwdepresyjnych należy przypisać efektowi placebo. To proszę zobaczyć, jeśli tak, to okazuje się, że placebo w cudzysłowie działa. Konkluzja naukowców, którzy to badali, jest taka, że placebo nie jest lekiem farmakologicznie obojętnym, lecz czynnie wpływa na proces mózgu. No i to jest jedno z możliwych wyjaśnień tych różnych alternatywnych metod. Jeśli tyle procent ludzi reaguje na placebo, to też jakiś procent reaguje na homeopatię, na akupunkturę, na różne inne metody. No, wydaje się to racjonalne. Ponadto stwierdzono, że przy zapisywaniu placebo istotna jest ta relacja między lekarzem a pacjentem. Placebo działa zwłaszcza dobrze w sytuacji, gdy pacjent jest w skrajnej potrzebie i bierze wszystko, co miałoby mu pomóc. To jest właśnie ta przesłanka, która jest u ozdrowicieli, którzy mówią, pacjenci mówią, Pan jest moją ostatnią nadzieją. Po czwarte, możliwe wyjaśnienie, skutek sugestii lub hipnozy. Pfeiffer mówi, że to też jest możliwe. Sugestia, hipnoza, to też jest taki obszar, na przykład hipnozy, gdy się bada, to też jest jakaś trochę taka rzeczywistość tajemnicza, chociaż no, wykorzystuje się hipnozę w różnych miejscach. Też pewnie z powodzeniem. Nie jestem tutaj specjalistą, ale no. I ostatnie, moim zdaniem też ciekawe wytłumaczenie, które nas prowadzi do kolejnego małego tematu. Pacjent jest uzdrowiony przez bezpośrednie oddziaływanie mocy okultystycznych. Nie jest tak, że to się dzieje zawsze, ale on po prostu bierze także to pod uwagę, że jeśli jest możliwe na przykład jakieś uzdrowienie, to on mówi, że może musimy wziąć także pod uwagę taki kazus. A więc leczenie może być związane z kontaktem, odwoływaniem się do pomocy jakichś duchów. No i krótko tutaj zasygnalizuję temat medycyna a magia. Mianowicie, tak jak już też wspomniałem, że te alternatywne terapie i metody czerpią inspirację nie tylko ze sfery nauki, choć częściej należałoby mówić o paranauce lub pseudonauce, ale także ze sfery religii, a przynajmniej jakiejś duchowości, a często także z obszaru okultyzmu i magii. W niektórych przypadkach terapie to odwołując się do nadzwyczajnych mocy bądź wprost do duchów, no po prostu sytuują się w obszarze magii. Czyli tak naprawdę mamy do czynienia z magią. No bo jeśli ktoś przywołuje duchy, wykonuje pewne rytuały, to jest magia. W doktrynie chrześcijańskiej czy katolickiej precyzyjnie nie ma zakazu korzystania z praktyki medycyny naturalnej. Natomiast katechizm, warto sobie sięgnąć, ostrzega przed wszelkimi praktykami medycznymi, które wiążą się właśnie z magią, czarami lub jakimkolwiek wzywaniem złych mocy. To jest numer 2117. To jest w ogóle ta część katechizmu, która jest w kontekście pierwszego przykazania dekalogu. Tutaj ciekawe, że katechizm mówi właśnie o magii. Wszystkie praktyki magii lub czarów, przez które dąży się do pozyskania tajemnych sił, by posługiwać się nimi i osiągnąć nadnaturalną władzę nad bliźnim, uwaga, nawet w celu zapewnienia mu zdrowia. To jest na przykład kazus białej magii. Ktoś mówi, że przez biała magia dobra, przecież to pomaga. Nie. Nawet w celu zapewnienia mu zdrowia, katechizm mówi, są w poważnej sprzeczności z cnotą religijności. Uciekanie się do tak zwanych tradycyjnych praktyk medycznych nie usprawiedliwia ani wzywania złych mocy, ani wykorzystywania łatwowierności drugiego człowieka. Czy mamy jasno? Magia nie. A jak są takie praktyki, gdzie nawet chcemy zapewnić zdrowie i uciekamy się do jakichś tajemnych sił, tego nie wolno. Dlatego, że mamy szukać pomocy u Pana Boga. Tak można to powiedzieć. Prawdziwy problem zaczyna się krok dalej, bo ktoś może powiedzieć, przecież istnieją takie praktyki, podczas których faktycznie są wzywane złe moce, a ci, którzy w nich uczestniczą, mogą o tym nie wiedzieć. No i tu jest ten obszar, z czym też się często spotykam w ośrodku, że ktoś coś, nie wiem, zażywał leki homeopatyczne i boje się, że będzie opętany. Albo chodził na jogę, boi się, że będzie opętany, albo inne takie, że z czym miał do czynienia. Ludzie pytają czasem zaniepokojeni, jeśli w dobrej wierze korzystałem z takich ciemnych praktyk, to czy te moce uzyskują nade mną władzę? Zarazem pojawia się inny problem i pytanie, no, że niedobrze by było, gdybyśmy taką mieli chorobliwą podejrzliwość, teraz zaczęli tropić wszędzie jakieś takie ciemne moce. Odwołam się tutaj do autorytetu ojca Jacka Salina, który jak to ojciec Jacek Salin swoim taką mądrością mówi tak. Na to pytanie powyższe. Na oba pytania, to znaczy, że na przykład w dobrej wierze korzystałem z tych praktyk, czy to uzyskały te moce jakąś kontrolę nade mną. Odpowiedziałbym odwołując się do rozstrzygnięcia apostoła Pawła, czy wolno chrześcijaninowi jeść mięso ofiarowane bożkom. Temu, kto należy do Chrystusa, odpowiada na to pytanie apostoł, nie zaszkodzi zjedzenie mięsa ofiarowanego bożkom, bo Chrystus Pan jest mocniejszy niż jakiekolwiek złe siły. To też chrześcijanin nie musi się dopytywać, czy podane mu mięso nie było przypadkiem na ołtarzu bałwochwalczym. Zarazem, jeśli się dowie, że zwierzę to było ofiarowane jakiemuś bożkowi, nie powinien takiego mięsa spożywać. Jaka jest logika tej wypowiedzi? Chrześcijanin całym sercem ma się zawierzyć Panu Bogu. Jeśli jest blisko, jeśli jest bez żadnej, jeśli jest w stanie łaski uświęcającej, w jedności sakramentalnej, nie powinien się lękać. Chyba, że nie jest. A więc wtedy no, on nie myśli o tym, żeby paktować, żeby wchodzić w kontakt z jakimikolwiek alternatywnymi siłami duchowymi. To mu nie przychodzi do głowy. To tak trochę żartobliwie, ale to jest podobno prawdziwe, prawda, że ktoś mi opowiadał, jak po wybuchu w Czarnobylu, jak tam wszyscy uciekali, ci co wiedzieli, albo ci co mogli, po jakimś czasie pewna pani, jakaś taka babuszka właśnie wierząca, prawosławna tam przyszła, gdzie to było wszystko niby skażone, ona się pomodliła, pobłogosławiła, no i żyje tam. I nic jej się nie działo. I tak pomyślałem, no ciekawe. Jeszcze taką uwagę praktyczną, bo ja nie jestem w stanie pewnie, jak to będą pytania, że Państwo pytali w przerwie, odpowiedzieć konkretnie danym osobom, a tym bardziej powiedzieć, co mają zrobić. Jeśli ktoś jest niepewny, czy dana metoda praktyka czym jest, no to warto, żeby zasięgnął opinii specjalisty, zapytał. Warto, żeby porozmawiał z jakimś duszpasterzem. A jeśli tutaj nie ma jakiejś takiej pewności, to warto się pomodlić w sumie taką prostą modlitwą uwolnienia. Boże, powierzam się Tobie, jeśli to, w co się angażuje, sprzeciwia się Twojej woli i miłości, to mi pokaż. Ja sam się tego wyrzekam. Wyrzekam się wszystkiego, co mnie może od Ciebie odłączyć. Albo w ogóle ewangelicznie unikajcie wszystkiego, co ma pozór zła. I tyle. I na koniec, już tak konkretnie, jak będą jakieś pytania, to, ale na koniec chciałbym właśnie podać tą próbę tych kryteriów, chrześcijańskich kryteriów oceny tych alternatywnych metod terapii. Jeszcze powiem taką rzecz też, że właśnie, gdzie my możemy pytać? No możemy pytać naukowców, na przykład jakiegoś lekarza, ale lekarze mają różne opinie, więc mamy jedno źródło. Możemy zapytać jakiegoś kapłana, duszpasterza, teologa. I na pewno możemy wziąć pod uwagę, bo ja tego nie neguję, Panie Boże, na przykład doświadczenie osób, którzy posługują modlitwą o uwolnienie, czy egzorcystów. Znowu, nie należy tego doświadczenia przeceniać, nie należy go negować. Niestety czasami można tu spotkać pewne uproszczenia, natomiast na pewno jeśli weźmiemy te różne doświadczenia i opinie, no to jest szansa, że ten sąd będzie wiarygodny, prawda? Na przykład powiem Państwu dla przykładu, jeśli chodzi o jogę, to no właśnie, jeśli sobie spojrzymy na nią z różnych perspektyw, nagle się okazuje, że tak, teksty hinduskie mówią o czymś, naukowcy niezależni mówią o tym samym, doświadczenie ludzi, którzy to przeszli, też to potwierdza, no to mamy z różnych stron, z różnych źródeł coś, co jest bardzo podobne, no to staje się to wiarygodne, prawda? A więc te kryteria. Te kryteria podaję częściowo za włoskim badaczem Giuseppe Ferrari, też w takim artykule przywołuje to ojciec Siwiński. Trochę dodaję też od siebie. W każdym razie wydaje mi się, że warto stawiać następujące pytanie, kiedy spotykamy się z jakimiś metodami i chcemy je ocenić z punktu widzenia wiary chrześcijańskiej. Po pierwsze, warto zadać pytanie, czy dana praktyka terapeutyczna ma solidną podstawę teoretyczną uznawaną przez międzynarodowe środowiska naukowe. Czyli pierwsze pytanie dotyczy teorii. Czy dana praktyka ma solidną teorię, którą naukowcy uznają? Drugie, czy jej skuteczność terapeutyczna została potwierdzona i udowodniona empirycznie za pomocą eksperymentów klinicznych? No tu są też różne standardy. Ja nie wchodzę, jak Państwo widzą, w szczegóły, ale na pewno istotne jest pytanie o skuteczność terapeutyczną, która jest jakoś potwierdzona przez naukowców. To nie jest tak, że ktoś mówi, to leczy, to nie leczy, są różne opinie. Nie. czy to jest rzeczywiście jakoś wyjątkowe. I po trzecie, on zadaje bardzo istotne, tak naprawdę z punktu widzenia wiary, kluczowe pytanie, czy wewnątrz tej teorii, tej metody, można odnaleźć pojęcia metafizyczne, pojęcia zaczerpnięte z duchowości, religii bądź okultyzmu. Podam Państwu przykład od razu. Jak zresztą z Poznania. Kiedyś, jak to byłem w Poznaniu, było takie stowarzyszenie, gdzie w tekście programowym, a stowarzyszenie miało na celu pomaganie ludziom. Czyli taka pomoc terapeutyczna. Natomiast w tekście programowym było o tym, że musisz odkryć, jaka jest twoja karma. Karma jest pojęciem nieweryfikowalnym naukowo. To jest pojęcie z dziedziny duchowości, religii, konkretnie hinduizmu. Jeśli ktoś, i Ferrari to mówi, że jeśli w danej metodzie odkrywamy takie pojęcie, to ona już jest z punktu widzenia religii trzeba chrześcijaństwa negatywnie ocenić, a on mówi, że prawdopodobnie z punktu widzenia nauki ona też będzie nienaukowa. No bo ma jakiś element religijny, prawda? Czyli on mówi, że wtedy technika terapeutyczna opiera się na podstawach religijnych czy paraligijnych. Ona wtedy nie spełnia wymagań stawianych przez nauki empiryczne. Ale uwaga, ja bym jeszcze dodał do tego tak konkretnie takie pytanie, ja sobie to nazywam takim elementem treściowym, czyli trochę próba odpowiedzi na pytanie, jaka doktryna stoi na przykład za daną metodą czy danym uzdrowicielem, czyli kim jest ten, który leczy i jak rozumiane są zdrowie i choroba. Korzystając z pomocy dentysty czy lekarza rodzinnego, no nie ma dla nas znaczenia zasadnicze, jaki on ma światopogląd. Chociaż już spotkałem się z różnymi przypadkami. Ale jeśli właśnie idziemy do kogoś i ktoś tutaj wchodzi w tą naszą sferę duchowości czy religii, czy mówi o tym, no to jest tutaj duży znak zapytania. I jeszcze dalsze pytania, dwa. Ja sobie to nazywam elementem formalnym, czyli taki kontekst uzdrowienia, leczenia. Po pierwsze, jak jest stawiana diagnoza? Tak jak powiedziałem, w wielu alternatywnych metodach mówi się o braku czy wyrównaniu tej energii na przykład w człowieku, na przykład energii chi. No to teraz powstaje pytanie, no to skąd my wiemy, ile tej energii brakuje do tego właściwego stanu? Niekiedy przygotowanie diagnozy u jakiegoś uzdrowiciela jest związane z różnymi rytuałami, które częściej przypominają praktyki magiczne niż jakąkolwiek diagnostykę, na przykład stawianie diagnozy przy pomocy wahadełka. I pytanie, i ostatnie dwa pytania w tym kontekście, elemencie formalnym, jak leczenie się konkretnie dokonuje, jakie jest miejsce uzdrowienia? No to można tak proszę zobaczyć, dla nas istnieje taka no, fundamentalna różnica między modlitwą o uzdrowienie w kościele z kapłanem, który nie ciążą nad nim żadne kary, z łączności z biskupem. Robi to w imię Jezusa. A pójście do jakiegoś gabinetu, gdzie jest krzyż, ale też jest koło, yang, ying i różne inne elementy. I na przykład wypowiadane są nad nami jakieś formuły, których my nawet nie znamy. I nie znamy tego człowieka, tego światopoglądu jego. Nie znamy jak to leczenie się dokonuje. Nie znamy mechanizmu tego. Cały szereg jest pytań. Już oddam Państwu głos. Tylko jeszcze tutaj na tym naszym grafiku jeszcze raz to podkreślę. Czyli żeby była wiarygodna metoda od strony naukowej, to ona powinna zajmować się tym i tym przede wszystkim. Natomiast jeśli wkracza w ten obszar, przekracza swoje kompetencje, prawda? Jeśli na przykład dentysta czy lekarz rodzinny będzie chciał się zajmować moją duchowością, on może wpłynąć na moją duchowość, jeśli jest życzliwym, otwartym, ciepłym człowiekiem, ale nie może ingerować w moją duchowość. Prawda? Tu jest zasadnicza różnica. Czyli te metody, i tu często jest problem, mówią, że zajmują się tylko na przykład tym wymiarem albo tym wymiarem, a w sposób ukryty często wkraczają w ten wymiar. I tu jest coś, co jest przekonane.
tutaj, jak Państwo będą o konkretne rzeczy pytać, no, wydawać jakieś ocen, bo nie jestem, nie czuję się naprawdę kompetentny. Ja, tak jak umiałem, przedstawiłem Państwu tą mapę, te kryteria, w nadziei, że Państwo sami będą potrafili, przy pomocy naszych specjalistów, duszpasterzy sami w sumieniu, oceniać daną metodę. I ostatnią rzecz taką, jeszcze tu dopowiadając, no właśnie mamy tą modlitwę uwolnienia, którą się możemy pomodlić. No i mamy takie kryterium, które zawsze jest niezbywalne w naszej wierze. To znaczy, że poznajemy pewne rzeczy po owocach. I jeśli ktoś myśli, że żyje z Panem Bogiem blisko, ma kontakt, jest w stanie zobaczyć, jakie owoce to we mnie powoduje. Bo na przykład ja mogę coś robić, w coś się zaangażować, wydaje się, nawet, że to jest związane z jakimiś dobrymi rzeczami, ale warto być wrażliwym na to, co się dzieje w tym wymiarze mojej relacji z Bogiem. Czy nie ma niechęci do modlitwy, do sakramentów, czy nie ma negowane nauczania Kościoła na przykład. Jeśli by tak było, no to wtedy należałoby się poważnie nad tym zastanowić. To tyle może z mojej strony. Jeśli Państwo mają jakieś, nie wiem, czas jest dobry, ojcze Grzegorzu, jeśli Państwo mają jakieś pytania, jeśli będę tylko umiał, potrafił, to bardzo chętnie odpowiem. Proszę sobie pomyśleć, tu jest mikrofon.
Rząd zaprzestał
zdecydował o zaprzestaniu finansowania tych form terapii alternatywnych jako nieprzydatnych w lecznictwie. Czyli, że no, nieprzydatne, czyli no, nie możemy powiedzieć, że to jakoś działa, że to jest skuteczne. Rozumiem też tą trudność tym bardziej, że nie tylko są różne opinie naukowców, są też różne opinie duszpasterzy i teologów. Na przykład jeśli chodzi o homeopatię, mój spółbrat, ojciec Jacek Nankowski, jest wielkim orędownikiem homeopatii. Ja pamiętam, jak byłem na zjeździe egzorcystów kiedyś, to były dwa wykłady. Jeden bardzo za, a drugi bardzo przeciw. I teraz ja nie mam takich narzędzi medycznych, żeby ocenić ten język, jak to zweryfikować. Więc pozostaje dla mnie tylko to, że czy są jakieś oświadczenia medyczne, tutaj jedno przywołałem, są wypowiedzi ludzi, którzy doświadczyli negatywnych skutków, powiedziałem, że to jest jedno ze źródeł, nie najważniejsze, ale dające do myślenia. No i włączenie swojego rozumu, jeśli trochę poczytamy, czym jest homeopatia, no to wydaje mi się, że człowiek jest w stanie trochę wyrobić sobie zdanie na ten temat. Natomiast czymś trudniejszym jest to, co Pan mówi, no ta sytuacja, żeby tą drugą osobę przekonać do tego. Można ją zachęcić, żeby właśnie się z tym zapoznała. Można jej powiedzieć, że tu jest jakiś kapłan, który trochę to mówi, że można z nim porozmawiać. Pytanie, czy to skutkuje. Czasami to nawet ta właśnie metoda taka autorytetu nie działa. To ma bardzo dużo przypadków, że osoby, które nawet właśnie mają tą zmutowaną wiarę i teraz no, wydaje się, że one są w Kościele, przyjmują sakramenty i teraz jest jakiś problem. I teraz wydaje nam się, że wystarczy powiedzieć, a to proszę pójść do tego księdza albo nawet do biskupa. Ale dla nich już ksiądz i biskup nie jest autorytetem, bo ważniejszy jest Pan X, który mówi to i to. I tu jest, no czujemy się trochę bezradni, bo tutaj no, włączają się takie mechanizmy ludzkie i myślenie ludzkie, które czasami jest bardzo pokrętne. Natomiast na pewno jest tak.
Co mówi nauka na ten temat?
To już jakieś nie słychać, tak? Proszę?
Natomiast tu jeszcze raz. Co mówi nauka na ten temat? Czy są jakieś wypowiedzi Kościoła? No i tu musimy na przykład się posłużyć tymi kryteriami. Jeśli weźmiemy tą vis vitalis z homeopatii, no to pytanie, czy to jest pojęcie weryfikowane naukowo, czy nie jest weryfikowane naukowo? Jak Państwo widzą, znaczy osobiście mogę powiedzieć tak, jeśli ktoś mnie o to pyta, to mówię o zastrzeżeniach, mówię o tej nocie, mówię o tym, że sam nikogo nie zachęcam do tego, że znam też przypadki tych doświadczeń, że coś się złego działo, ale mówię, proszę się z tym zapoznać i proszę podjąć decyzję w sumie. Tyle.
A czy mógłby ojciec powiedzieć coś o swojej pracy w tym centrum, na tę pozycję z jakimi tam problemami się zmieszają?
No jeden z głównych problemów, no to jest właśnie ten, o którym mówię, znaczy obszar alternatywnych metod. Tego styku duchowości, religii, kursów samorozwoju, coachingu, tylko takich właśnie w tych wersjach takich już zmutowanych, prawda? To jest jeden problem. Drugi, niestety, muszę z przykrością, ze smutkiem powiedzieć, że cały obszar nadużyć w Kościele katolickim, w różnych grupach. To jest potężny problem, nie zdajemy sobie nawet sprawy. No my trochę w ośrodku mamy tak, jakby wygląda, jak ktoś powiedział, trochę pod powierzchnię. Ja czasami mam tak, że widzę właśnie jakąś grupę czy jakiegoś kapłana, a ja mam wiedzę inną i teraz no to jest trochę problem. My przede wszystkim pomagamy ofiarom, zachowując też dyskrecję, informujemy, czyli jak ktoś o coś pyta, to staramy się, jeśli wiemy, to powiedzieć jakieś pozytywne, negatywne, dajmy informacje. No i jesteśmy trochę miejscem takiego pierwszego kontaktu, to znaczy często my odsyłamy ludzi w różne miejsca. Do lekarza, do psychiatry, do prawnika, do egzorcysty. Bo nie prowadzimy jako takiej terapii. Nie mamy takich kompetencji na przykład też, żeby właśnie oceniać daną doktrynę, daną grupę. Od tego są inne organy w Kościele. Więc tak, to jakieś pytanie jeszcze było.
No, pytanie, czy ojciec się spotka z takim terminem jak biorezonans. To jest jedno, a druga technika Bowena.
Jaka?
Technika Bowena. To jest technika ucisku. Natomiast jeżeli chodzi o ten biorezonans, to teoretycznie, znaczy na tyle, na ile próbowałam się ten temat zorientować, no to generalnie chodzi o to, że tłumaczone to jest zasadami fizyki niby, że chodzi o przypuszczanie jakiejś tam częstotliwości fal przez organizm, które mają wykryć na przykład, nie wiem, jakieś pasożyty czy złe chorobotwórcze bakterie. Natomiast jeżeli na przykład pytałam o to mojego lekarza rodzinnego, to krytykuje to, mówi, że to jakieś czary małe i w ogóle się to nie angażuje. Natomiast są ludzie, którzy mówią, że to działa i to pomaga, dzieci tam prowadzą i tak dalej. No i właśnie no, tego typu. Natomiast jeżeli chodzi o technikę Bowena, no to właśnie też jak czytałam, że Tom Bowen z Australii wierzy, że to jest dar od Pana Boga. No tylko pytanie, czy jest, nie wiem. No, że to też, no, słyszałam różne taką opinię, że ta technika niektórym pomaga, niektórzy mają tam właśnie jakieś inne dolegliwości się pojawiają, coś znika, coś innego się pojawia.
Ja bym się, no, nie potrafię tego ocenić, nie? Znaczy, znowu pokazuje na to i trzeba by wczytać się. Ja spotkałem się z tym, ale nie pamiętam teraz szczegółów, nie chciałbym mówić czegoś, co jest trochę takie niezweryfikowane, jakieś szczątkowe. Trzeba by zobaczyć, czy rzeczywiście wewnątrz tych podstaw, co mówi nauka, czy wewnątrz tych podstaw teoretycznych jest coś z duchowości. Tylko uwaga, proszę nie wykorzystywać argumentu, tak jest akurat w przypadku homeopatii i uważam, że ten argument akurat nie do końca jest trafiony, że na przykład Hahnemann był okultystą. Proszę zobaczyć, że jakbyśmy popatrzyli sobie, no to teraz z dzieła, z kultury byśmy musieli powyrzucać różne dzieła muzyczne i literackie, bo ktoś się zajmował magią i okultyzmem. Oczywiście pewne idee na pewno mogą być przekazywane, natomiast to znowu, to nie działa automatycznie, że jest to jakiś tajemny wpływ, że ktoś się zajmował na przykład taką, nie wiem, okultyzmem i teraz to w taki ukryty, tajemny sposób, jak tylko ja dotknę tej książki, czy posłucham tej muzyki, już się ze mną coś takiego stanie. Więc odpowiadając na Pani pytanie, no nie potrafię tego ocenić. Nie mam takich kompetencji. Polecam to, co powiedzieliśmy. No i ewentualnie jakąś rozmowę z jednym czy drugim lekarzem, do którego Pani ma zaufanie, zwłaszcza który ma taką specjalizację. Bo to nie chodzi tylko o lekarza rodzinnego, czasami tak ogólnie wie, ale o kogoś, kto na przykład no, zajmuje się tą gałęzią medycyny na przykład w sposób taki akademicki i jest w stanie jakoś wiarygodnie to ocenić, na przykład powiedzieć, że nie ma takich badań, które potwierdzają skuteczność. Więc trzeba wtedy powiedzieć, no to może to zawieszam sąd. Jeśli nie ma, a nie ma jakichś negatywnych przesłanek, no to działam na własną odpowiedzialność. Czyli mogę i być wtedy czujnym, czy coś ewentualnie. Natomiast ja zachęcam często do tego, żeby szukać zamienników. Jak na przykład ktoś wchodzi w jogę i mówi, a to jest tylko joga dla ciała, czysto, zewnętrzne i tak dalej, i tak dalej. Pytanie, co jest wtedy joga w ogóle? Ale mówię, no ale słuchaj, zastanów się, przecież jest jakiś aerobik, jakiś dużo form, takich zamienników, gdzie nie będzie tej dwuznaczności. To po co chodzić na to, prawda? Czyli pytanie jest, czy w tych metodach też da się ewentualnie poszukać czegoś alternatywnego, co jest no, wiarygodne, uznawane i tak dalej.
Kolejne pytania. Na pewno jest tych jeszcze trochę.
Chciałam tylko zadać pytanie, bo nie wiem czy kogo oczywiście. Człowiek się rodzi właśnie w jakimś stadium, jeżeli chodzi o czakry. Czy czakry są zamknięte, czy księża przez sakramenty zamykają? Czy, a propos jeszcze tych czakr, czy ja właśnie przychodzi się i mówi się, że trzeba je otworzyć. To ja po prostu nie rozumiem, czy ja się radzę ze swoimi czakrami, czy po prostu jak to wygląda, bo się oczywiście ojciec może też nie wytłumaczy, bo pogubiłam się już z tym wszystkim.
To ja powiem najprościej jak można. Proszę się w ogóle nie zajmować tymi czakrami. To są pojęcia z obszaru hinduizmu. Nie musimy się tym zajmować, nie musimy w to wchodzić, nie musimy temu wierzyć. Zupełnie jest to do niczego niepotrzebne.
Bo ja zrozumiałam, gdzieś czytałem, że sakramenty poszczególne, tak? Jakby zamykają. Tak.
Ja się też czymś takim spotkałem, ale to jest z pewnością absolutnie niekatolicka nauka. Tak. Tak, zdecydowanie daję sobie spokój. Ale spotkałem się z takim przypadkiem rzeczywiście właśnie a propos tych nadużyć grupy w kościele katolickim jakiegoś księdza, który miał grupę taką wirtualną i między innymi na takich seansach zamykali albo otwierali czakry. Więc to jest kuriozalne. Więc zupełnie czakry nie zajmujemy się tym.
Kolejne zagadnienia, pytanie. Proszę bardzo.
Ja tutaj ojciec dużo mówił o stomatologach, jestem lekarzem stomatologiem. Uwaga, prowadzę klinikę holistyczną. Nie mam absolutnie wisią nie krzyż, nie mam nic wspólnego z medycyną alternatywną, czy żadną homeopatią, żadnym leczeniem poza leczeniem naukowym. Holistyka wywodzi się z tego, że próbuję spojrzeć na człowieka nie na ząb. Chciałam zwrócić uwagę na to, że jeśli bazujemy na badaniach naukowych, to im bardziej w nie wchodziłam, tym bardziej widziałam, że one nie do końca są odpowiedzią. Dlatego, że mamy badania naukowe, które coś potwierdzają i mamy badania naukowe, które zupełnie negują wcześniejsze doniesienia. I zajęłam się tym dlatego, że właśnie obserwowałam, że u pacjentów wiele rzeczy, które robimy, jak mówią stomatolodzy, szkodzi, bardzo szkodzi. Tak? I zaczęłam szukać właśnie w badaniach naukowych, gdzie znalazłam badania naukowe przeciwko temu, co robimy. I ponieważ staram się pacjentom pomóc inaczej, nie moim mniemaniem nie szkodząc, zostałam nazwana medycyną alternatywną z taką pogardą wśród lekarzy, którzy nie wiem, czy tej wiedzy jakby nie chcą szukać, czy po prostu ich to nie interesuje. Na pytanie, czy wchodzimy w sferę duchową pacjenta, jeżeli pacjent przychodzi do mnie i mówi, że jestem jego ostatnim deską ratunku, bo już przyszedł przez wszystkie możliwe gabinety, to mówię, że ostatnią deską ratunku na pewno nie jestem, jeszcze jest Jezus Chrystus. I czy nie wiem, czy teraz ja wchodzę w tą strefę duchową, ale tak uważam, że my jesteśmy tylko jakby. Jeżeli jesteśmy blisko, tak uważam, jeżeli jesteśmy blisko Boga, to i pytamy o nasze, przynajmniej ja tak robię, o to, co robię, czy to jest tak, jak to ma być, czy Duch Święty może mnie prowadzić. O wielu pacjentów jest, znaczy modlę się na mszach o uzdrowienie. Nie wiem, czy to zwrócenie w tą duchowość, ale staram się do tego podchodzić. Nie wiem, czy to jest właściwe. To jest właśnie to, czego zmierzam. To jest jakby inny paradygmat. Czyli możemy patrzeć na to, co się nazywa holistyczne, właśnie w sposób taki
zły.
Bardzo zły, a nie do końca musi to być zły, bo ja nigdy nie miałam złych zamiarów. Zawsze mam na celu zdrowie pacjenta tak dalece, jak ja jestem w stanie pomóc. Dziękuję.
To dziękuję za ten głos. Ja bym powiedział, że na korzyść bardzo dużo tej pani jest to, że pani ma wykształcenie akademickie. Pani jest dentystą z dyplomem. Nie wiem do końca, jak pani podchodzi do tego całościowego, ale ja tu też pokazywałem to negatywny wymiar i pozytywny. Ja mogę podać coś, co znam. Akurat w Krakowie chodzimy do pani dentystki, która u nas leczyła zęby. Teraz ma gabinet na mieście. Ona zawsze kiedy czuje się zewangelizowana. Natomiast delikatną jest pewnie kwestią to, że no ona jak nie zna, może powiedzieć Panu Bogu, czy sobie na więcej pozwolić. Natomiast wydaje mi się, że no, trzeba też szanować trochę jakby światopogląd pacjenta. To znaczy, jeśli ktoś nie jest i nie chce być, no to ja nie wkraczam w ten obszar. Myślę, że to może wypływać ze mnie no, z tego, że jestem z Panem Bogiem, że jestem szczęśliwy, że gdzieś to z człowieka wypływa i oddziaływuje też nie wprost. Natomiast ja tu podkreślałem to, żeby też się pobłączyć ośrodku, zachowywać pewne kompetencje i granice, że człowiek ma prawo do tego, że jeśli jest innego wyznania, że jeśli czegoś nie chce i tak dalej, że w to nie wkraczamy. I nie wkraczamy też w taki sposób ukryty, nie wprost. Ale całościowo jak najbardziej, w takim dobrym tego słowa znaczeniu. Ja nie umiem też powiedzieć, co to ostatecznie ma znaczyć. Natomiast na pewno chciałbym też takiej medycyny, która nie jest bezduszna, która jest, nie zajmuje się tylko jakimś elementem w moim ciele, tylko że jakby trochę widzi więcej, głębiej. Ale zawsze szanując kompetencje, nie wkraczając w obszar duchowości, jeśli człowiek tego nie chce, jeśli człowiek o tym nie wie, tak bym powiedział.
Kolejne pytanie.
Ja chciałam zapytać, po czasu kilka lat temu słyszałam, że ojciec święty Benedykt XVI używał leki homeopatyczne i czy to już wtedy był fake news, czy tak mogło słyszeć? Z drugiej strony opowiedział, że ja mu podobi też, ale właśnie nie wiem, jak podejść do tego. Natomiast dla mnie, słysząc, że ojciec Nowkowski tak, zajmuje się homeopatią, jest orędownikiem i że nikt to przecież nie wyklucza tutaj ze zgromadzenia, nie absolutnie wiadomo, zakonu. To znaczy, że to jest absolutnie dopuszczalny sposób myślenia, tak? To dla nas chrześcijan jest znak. Jeżeli chodzimy tutaj do ojców i jeden z nich jest orędownikiem, to znaczy, że my też możemy być. Czy to nie jest na przypadkiem właśnie, że ta metoda nie jest jeszcze zbadana, tak jak ojciec wspomniał właśnie, że prądu kiedyś nie mogliśmy wyjaśnić, jak działa. Teraz potrafimy go zmierzyć. Może tą homeopatię też będziemy umieli kiedyś wyjaśnić lepiej. A ciekawie mnie to bardzo, dlatego dostałam propozycję przetłumaczenia książki o homeopatii i to może będzie taki też wniesienie czegoś nowego. O homeopatii hinduskiej, gdzie leki homeopatyczne są stosowane nie tak jak w homeopatii klasycznej z uwzględnieniem całego człowieka, tylko są przypisane konkretnym chorobom. I to się nazywa protokołem energii, ale to jest homeopatia, że te same leki, które są stosowane na choroby z pominięciem osoby chorego. Bardzo mnie to zaciekawiło, ponieważ właśnie zaczynam tłumaczyć tę książkę. Absolutnie są uważane te protokoły w wielu krajach, głównie w Stanach i w krajach hiszpańskojęzycznych są w badaniach, absolutnie w badaniach klinicznych wielu uniwersytetów z wymienieniem wszystkich nazwisk. Czyli to jest jakaś wiedza już u nas jeszcze nie są popularne. Ten sposób leczenia, no ale coś się dzieje, tak? Mamy nową wiedzę, gdzie absolutnie empirycznie można stwierdzić, w jakich procentach następuje leczenie. Czy tak nie powinniśmy traktować homeopatię właśnie?
Nie wiem, może jeśli z Grzegorz tu coś dopowie. Ja powiem krótko. Po pierwsze, jeśli chodzi o pierwszą informację, nie wiem. I też bardzo przestrzegam, żeby dawać wiarę jakimś takim doniesieniom, których nie zweryfikowaliśmy osobiście, że mamy pewność dostępu do źródła i rzeczywiście o tym wiemy. Nawet jeśli by tak było, że jakiś papież czy biskup jakby stosował, to też przecież nie jest jeszcze argumentem, który ostatecznie uwiarygodnia daną metodę. A druga rzecz, ja powiem krótko, no mnie to, co wiem na temat homeopatii, mnie nie przekonuje. Więc natomiast rozumiem, że mogą być różne stanowiska. I gdyby mówię, tak jak powiedziałem ojcu Jacku, no nie mówię tu coś, co jest jakby powszechnie znane, więc jakby no nie chcę go tutaj, że będzie się musiał bronić, że go nie ma, tylko tyle, że on rzeczywiście jakoś jest orędownikiem i tyle. I jak ktoś by chciał, może przeczytać czy posłuchać, w jaki sposób to uzasadnia. Ale wydaje mi się zdecydowanie, że ci, którzy no jakoś chcą uwiarygodnić homeopatię, są w zdecydowanej mniejszości.
Ojciec Jacek. Słowo dobro przeciwko. Ojciec Jacek jest jedynym dominikaninem. W taki otwarty sposób i budzi to ogromne kontrowersje. Bardzo byłbym ostrożny z traktowaniem tego jako znak. Czy to jest wypowiedzenie powiedzieć? Przepraszam, że tak mówię wprost, ale znaleźć czymś innym w chrześcijaństwie, w wierze, zwłaszcza znak, który sugeruje obecność Pana Boga i jego działania. To są zupełnie dwa różne porządki. To, że ktoś ma pogląd, notabene niepodzielany przez resztę, czy przez ogromną większość, to nie jest żaden znak działania Bożego, czy znak, który uwielbia cokolwiek. To może być znak tego, że mamy różne zdania. Po prostu. Jedynie. Dlaczego ja nie polecam homeopatii? Bo byłoby to nieroztropne. Po prostu. Byłoby to zwyczajnie nieroztropne i ryzykowne. W kontakcie też pasterskim, jeśli ktoś się nie pyta. Z prostego powodu ojciec tutaj wspomniał nawet trochę o tym. Był też wykład, na którym było trochę naukowców i lekarzy. Byli fizycy bardzo znani tutaj w Poznaniu, profesorowie szacowni. Byli też lekarze z obydwu, że tak powiem, obozów w cudzysłowie. Zwolennicy, przeciwnicy homeopatii. Wykład, który ojciec Nikodem przyrozumiał. Być może on jest nagrany, polecam serdecznie, bo tam też znaczy tam było bardzo wiele pytań takich zupełnie fundamentalnych, począwszy od tego, że ci profesorowie fizyki w ogóle się nie byli w stanie odnaleźć w tych niby naukowych sformułowaniach i twierdzili bardzo delikatnie komentując, że być może to jest jakaś nowa fizyka, ale że to są tak płynne pojęcia, że oni jako ludzie, którzy życie spędzili w tej nauce, oni nie są w stanie się do tego odnieść merytorycznie, nie w żaden sposób, na przykład. Nie polecam tej metody, no właśnie, po prostu te kryteria zasadnicze nie są tutaj spełnione. Może coś przyszłość przyniesie, tutaj się zgadzam z Panią, tak? Może tak będzie faktycznie, że my coś więcej się dowiemy, co nam pomoże ocenić to. Natomiast przy tym ładunku niepewności, kontrowersji, też wielu negatywnych świadectw jednak, a człowiek są też, to trzeba oddać pozytywne świadectwa, myślę, że po prostu polecenie czegoś tak niepewnego, czegoś tak kontrowersyjnego, no więc po prostu nieostrożne. Dlatego ja tego nie robię, ale to nie oznacza, że rzeczy się ustawiam w roli kogoś, kto walczy, tak? Kto jest przeciwko komuś, tak? Absolutnie nie, jakby ponad tym. Dobrego tłumaczenia życia.
Nie chciałem zabierać głosu, bo sobie myślałem, że lekarz chirurg z 20-letnim stażem mogę trochę wejść za głęboko w tematy, które jakby są mało racjonalne czasami. Otóż, żeby się przekonać, jak działa prąd, najprościej wsadzić palec w gniazdko. I każdy z Was doświadczy jego mocy. Nie trzeba dużo myśleć. Rzecz jest taka, żeby się przekonać, jak działa homeopatia, można tego spróbować. I po owocach zobaczymy. Ja mówię krótko tak, jeżeli złamiemy nogę, to co homeopatia tutaj pomoże? Nic. Trzeba, jeśli tą nogę, albo zoperować, albo wsadzić w gips. Jak kogoś urządnik pszczoła może wziąć antybiotyki, może wziąć wapno, witaminy i tak dalej, poczuje efekt. Natomiast ja powiem z doświadczenia swojego, to co ojciec powiedział o Harisie, że komuś pomógł, to ja powiem tak, jako chirurg z długoletnim stażem, jako mąż internistki z 28-letnim stażem, mieliśmy kiedyś taką sytuację, mamy dorosłych dzieci. Przez cały okres przedszkolny i szkolny dzieci musiały chodzić do szkoły, bo była szkoła, gdzie był obowiązkowy basen. No i mamy ciągle przeziębienia. Leki, profesorowie, autorytety poznańskie, nic nie pomagało. Pomogła homeopatia. Po prostu przestały mieć przeziębienia. I ja nie widzę w tym żadnego działania Pana Boga, nie widzę religii, nie widzę magii. Po prostu nie wiemy. Naukowcy do końca nie potrafią, moim zdaniem, ocenić jednoznacznie, jaka jest moc, czy nie ma mocy. Natomiast jeżeli ktoś widzi moc tego preparatu w sytuacji, kiedy antybiotyki, leki stosowane przez naukę od wielu lat nie działają, to nie dziwmy mu się, że próbuje szukać metody, która jest skuteczna w przypadku nieskuteczności nauki tradycyjnej, racjonalnej, zachodniej, czy jak sobie ją tam nazwiemy. Także czasami warto patrzeć na to trochę luźniej po prostu. Dziękuję.
Jakoś ojciec chce się do tego odnieść?
Nie.
Mam na imię Dorota, jestem dietetykiem z wykształcenia i zajmuję się dietetyką na co dzień, ale 12 lat temu miałam też osobisty duży problem ze zdrowiem moich własnych dzieci. gdzie dietetyka zachodnia, tak, no to nazwijmy, która wyrażała się na temat problemów zdrowotnych moich dzieci, zwanych alergią pokarmową, nie była w stanie pomóc. Ja wtedy zaczęłam gotować. Gotować według 5 przemian. Myślę, że nie jest to dla Państwa obce określenie. Dzisiaj dużo też na ten temat się coraz więcej pojawia informacji. Ja się wtedy bardzo modliłam do Pana Boga, ponieważ jestem dzieckiem i pokoleniem ojca Jana Góry. Spędziłam w tym klasztorze, przy tym kościele 25 lat. Śpiewałam tu psalmy, do dzisiaj jestem we wspólnocie i prowadzę bardzo aktywne życie duchowe. Również angażujemy się w misterium ekipańskie. Jesteśmy bardzo blisko tych wszystkich kwestii i bardzo poszukujemy akceptacji w Kościele wobec wszystkich rzeczy, które przyniosła w moim przekonaniu naszej rodzinie modlitwa o to, jak pomóc w zdrowiu, jak pomóc dzieciom, które bardzo cierpiały po prostu. Miały rany, miały krew na skórze, miały bez przerwy swędzenia, miały nieprzespane nocki i to było pytanie wtedy, co ja mam zrobić, żeby im pomóc. Medycyna konwencjonalna nie była w stanie nam pomóc, ponieważ leki, które podawaliśmy, tak naprawdę tylko pogarszały tę historię. I trafiłam na owe gotowanie według 5 przemian, nie zastanawiając się, jak to działa, po prostu gotowałam. Czyli do garnka wkładałam mięso, marchewki, kaszę, dodawałam przyprawy i nie zastanawiając się więcej, po prostu gotowałam. I nagle się okazało, że to gotowanie przynosi efekty. I wtedy zadałam sobie pytanie, ale co działa w tym, co ja robię? Oczywiście wierzyłam też, że jest to moja modlitwa i Pan Bóg przynosi nam pomoc poprzez różne metody. Uzdrowienie czasami nie przychodzi z dnia na dzień. Na uzdrowienie trzeba czekać, trzeba się nie modlić, tak jak zresztą ojciec powiedział, to mamy to narzędzie, modlimy się i czekamy, dajemy czas. I tylko ta historia kończy się tym, że ja, ponieważ chciałam wiedzieć, co działa, ponieważ nie lubię robić czegoś i myślę, że wszyscy mamy w sobie coś takiego, żeby nie działać poprzez brak wiedzy, tylko poddawać się jakimś działaniom, zaczęłam po prostu studiować te tematy, czytać. Zapisałam się na dietetykę tradycyjnej medycyny chińskiej, na takie studia, które były w Krakowie, które w tej chwili dosyć powszechnie są. Ja się dzielę, to jest takie moje świadectwo. Także jeżeli mogę, to dokończyć, dlatego że to jest bardzo ważne w aspekcie tego, co ojciec mówi, w jakim to temacie się spotykamy, ponieważ ja jako człowiek żyjący w Kościele, ja jakby w tym, co odkryłam, też nieustannie przez całe 12 lat tego poszukiwania wszystkim moim spowiednikom zadawałam to pytanie, czy droga, którą idę, jest dobra. I przez pewien czas naprawdę nie wiedziałam i szukałam pokoju w sercu, bo to też jest coś takiego, co gdzieś w tym naszym działaniu chcemy odnaleźć. I ja ten pokój w sercu odnalazłam. Dzisiaj prowadzę Centrum Naturalnego Odżywiania, w którym uczę ludzi, jak gotować dla zdrowia. Jest to bardzo też zwarte z tym podejściem, zresztą, z którego się trochę śmiejemy dzisiaj, albo ktoś biega, albo ktoś ma świra na punkcie zdrowego odżywiania. I oczywiście to też, kiedy idzie nie w tym kierunku, to nam nie pasuje, musi być złoty środek tak naprawdę w stosowaniu tego wszystkiego. Jest też medycyna świętej Hildegardy, która stała się też moją pasją i ogromnym zainteresowaniem, która pokazuje nam, że ciało człowieka bardzo potrzebuje dobrego żywienia, mądrego, potrzebuje postu, ziół, postawienia baniek, tak? Czyli zastosowania metod, które dzisiaj w mojej perspektywie wydają się być bezpieczne. Pytanie, jak takie historie, czy cię z takiej historii zna, być może ja mam nadzieję, się o to bardzo modlę, żebym tak nie odkryła za 20 lat, jak ojciec Werlea, tak dobrze mówię nazwisko, że ja idę złą drogą, ponieważ trzymam się Pana Boga, modlę się o to i nie jest to piękne odkryć po wielu, wielu latach, że człowiek chce coś dobrze robić, pyta, słucha, szuka, czyta, otwiera Pismo Święte. Ciągle mam przekonanie, że jakby to jest taka moja droga, w której mam się dzielić wiedzą i mądrze korzystać z wiedzy, która przychodzi do nas bądź. Ona jest bardzo związana z naturą, z przyrodą, z porami roku i tak dalej. Dziękuję.
Jak króciutko tylko odpowiem, znaczy nie chciałbym się do tego jakoś ustosunkować, bo to jest jakby pewna rada świadectwo. Z świadectwami zawsze jest tak, że ktoś ma takie świadectwo, ktoś ma inne. I cieszę się, że Pani mówi o takim pozytywnym świadectwie, natomiast pewnie jeśli chodzi o te różne alternatywne metody, można by przywołać cały szereg takich świadectw też negatywnych. I myślę, że tutaj no to, co ja podkreślałem, że tutaj naprawdę, tak jak mówi święty Benedykt na początku reguły, jeśli cokolwiek zamierzasz zrobić, módl się do Boga, żeby on to od początku do końca wyprowadził. A Luis w listach Starego Diabła do Młodego mówi genialnie, że droga do piekła czasami jest właśnie taka miękko usłana. To nie jest tak, jak widziałem kiedyś na służebie, że akt apostazji dokonuje się w taki sposób, że ktoś przychodzi i składa akt apostazji. Tylko czasami od Pana Boga w ten mało uchwytny sposób odchodzimy i nie zawsze jesteśmy w stanie to jakby odkryć. Dlatego warto być wyczulonym, dlatego warto cały czas być w kontakcie z jakimś kapłanem, ze spowiednikiem, żyć sakramentalnie. No i tyle mogę powiedzieć. Natomiast rzeczywiście czasami to te metody, tak jak trochę mówiłem, one nie działają automatycznie, że spowiadają, że z samej swojej istoty powodują negatywne skutki, tylko może być tak, że ja właśnie stopniowo gdzieś wchodzę trochę w inny świat. Ja ćwiczyłem przez kilka lat sztuki walki przed zakonem. Kung fu, różne style, tai chi. Jakby to też może mnie lepiej zrozumieć, bo wiem, że wchodząc w ten świat na przykład sztuk walki, trzeba wejść trochę w konfucjanizm, w taoizm, w to zaplecze światopoglądowe. I to nie chodzi o to, że w tych sztukach jest coś takiego, że to automatycznie powoduje jakieś negatywne skutki. Tylko chodzi o to, że wchodzę gdzieś w jakiś świat, który nie jest chrześcijański. Powoli, stopniowo. Ja widziałem, że to nie było dobre. Więc jakby bądźmy czujni. Unikajmy wszystkiego, co ma pozór zła. No tyle można powiedzieć. I naprawdę pracujmy mocno rozumem, który jest oświecony wiarą. To jeśli nie ma jeszcze pytań, to proszę, to ostatnie pytanie.
Chciałam nawiązać do tego, co Ty powiedział, żeby tak unikać wszystkiego, co nie jest chrześcijaństwa. Bo przecież medytacje chrześcijańskie rodzicą, że tak powiem, ją bardziej zgłębiały, czyli benedyktynie i tak samo Tomasz Merton odwoływali się do Zen na przykład i jakoś nie widzieli w tym jakimś zagrożeniu.
Już kilka tych pytań to są tematy na ogromne spotkania, to się nie da. Akurat tu jest, w Poznaniu jest bardzo dobry znawca Zen i medytacji, profesor Wilowski na Uniwersytecie napisał znakomitą książkę Czy Zen może być chrześcijański? Gdzie jednoznacznie pokazuje, że nie. Na podstawie analizy doktryn i tak dalej. Więc czasami po prostu trzeba sobie do czegoś sięgnąć. Temat medytacji to jest temat rzeka. Nie chciałbym w to teraz tutaj wchodzić, też nie czuję się taki jakoś tu kompetentny. Na pewno są różne medytacje. Jak najbardziej w tradycji Kościoła jest nurt medytacji. Są różne te formy. Natomiast rzeczywiście powstaje problem, kiedy my czerpiemy z innych tradycji i czasami no, próbujemy trochę to połączyć, co czasami nie jest do połączenia, a nie widzimy skarbów, które my mamy. Na przykład właśnie modlitwy Jezusowej, modlitwy różańcowej. Też takiej medytacji, która jest w Kościele, w różnych formach, w tradycji. To jest myślę, że na wyzwanie może dla nas duszpasterzy, zakonników bardziej, żeby te skarby poznawać i podawać innym. Wszyscy, żebyśmy jakbyś tego szukali. Ja osobiście nie widzę żadnego, nie widzę żadnego powodu, żebym miał szukać w innych tradycjach, bo znajduję pełnię tutaj. To nawet nie jest tak, jak sobie kiedyś myślałem właśnie w kontekście jakichś rozmów, oceniania innych tradycji. Ja nawet nie tyle chcę to robić, tylko po prostu zobaczyć i cieszyć się tym, że tu jest jakaś pełnia, że tu jest pełnia zbawienia, że tu jest pełnia łaski. Najpierw spróbujmy się tym to odkryć dopiero z tej perspektywy zobaczyć, czy jest coś ewentualnie odkrywane w innych miejscach, bo pomożemy. I wtedy chodzi o to, żeby to, co jest w niej chrześcijaństwie, potem być w ciągu, broń Boże. Bardzo Państwu dziękuję za spotkanie.